Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
Skarb. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak.
3 miesiące płakałam, że jestem w ciąży. Nie mogłam tego przyjąć, przecież ja już dorosłe dzieci mam. 14, 15 i prawie 18. No i masz, babo, placę, 38 lat, jesteś w ciąży. Myślałam, że jestem chora. Poszłam do lekarza, lekarz mówi, piękna ciąża, jak to wie ciąża? Do Boga pretensje, Panie Boże, przecież ja go nie wychowam. To sierota to zostanie.
Byłem 4. dzieckiem. Po 14 latach przerwy. Z tego, co pamiętam zawsze z domu, to, że mama była tą osobą, która się najbardziej troszczyła. Tata nadużywał alkoholu. To, co narastało ze mną zawsze, to było to, że ja na pewno wiem, jakim mężczyzną nie chcę być dla swojej kobiety kiedyś, ponieważ widziałem, czego mojej mamie tak bardzo brakowało po prostu w tej relacji. Jak ona się męczy, jak jest jej ciężko i jak bardzo by potrzebowała, żeby ten mąż potrafił przyjść i być wyrozumiały dla niej, tam czasem zapytać, jak się czuje, powiedzieć jakiś komplement, i dla mnie to było zawsze takie szokujące, że on nie potrafił tego robić. Natomiast obrazy, które pamiętam, to raczej właśnie taki brak szacunku dla pracy mamy, czy nawet dochodziło do przepychanek. Pamiętam, że kiedy miałem 7 lat, myślę, że mniej, 6, 5, coś takiego. Coś tam się działo, już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, i tata coś tam zaczął szarpać mamę i pamiętam, że pobiegłem do niego i go dopchnąłem, tam zacząłem krzyczeć, żeby mamie nic nie robił. Ocuciło go to, otrzeźwiał zdecydowanie i przestał. I poszedł. Taka sytuacja, którą pamiętam na pewno z dzieciństwa. Mój brat bardzo się mną opiekował, grywał ze mną w piłkę, troszczył się o mnie. Chyba się zbliżały święta, z tego co pamiętam, właśnie Bożego Narodzenia, i poszedłem spać do pokoju do taty. Piotrek gdzieś się tam kręcił, wszyscy się kręcili. Późno w nocy obudziła mnie tylko mama i powiedziała, że Pawełku, zostaniesz tutaj z tatą, my jedziemy z Piotrkiem do szpitala, bo coś tam się dzieje. Kiedy on tam był w szpitalu, nie mogli go dobudzić. Jeszcze w międzyczasie moja siostra miała ślub, więc to był taki trudny okres dla całej rodziny, bo wiedzieli, jak poważna jest sytuacja, szczególnie, że oni byli razem ze sobą z życi. No, ona brała ślub, a on był w tym momencie w szpitalu, więc to był taki ciężki okres. Znowu też myślę dla tego naszego domu, dla relacji z mamą. Pamiętam też, że ojciec nie za bardzo reagował w tej sytuacji w ogóle. Mój brat miał wylew do mózgu tętniak, jak się okazało, tam w wieku 21 lat, i nie udało się go uratować. Gdy brat odchodził, miałem 7 lat.
Gdy Piotrek zmarł, małżeństwo zaczęło mi się rozsypywać. Nie z takim założeniem, nie z taką miłością wszłam w nasz związek. Znaczy, niestety życie okazało się zupełnie inne. No. Wtedy Paweł okazał się skarbem.
I pamiętam, jak bardzo byłem dla niej ważny ja. Że ma mnie tego takiego jednego po tylu latach, gdzie już to starsze rodzeństwo odchowała, mieli swoje życie, ona to małżeństwo, które się rozpadło, i byłem jej takim oczkiem w głowie.
Nigdy nie chciało mi się żyć, były takie okresy, że po prostu skończę z sobą, bo nie dam rady. A on co sobie myślę, Boże, gdzie tego mojego synka, jak go mogę zostawić? Nie mogę, Boże.
Wyprowadziliśmy się z domu i ciężko było znaleźć mieszkanie. Przyjęła nas nasza siostra, no i mieszkaliśmy u niej przez pewien czas. Trudności finansowe, ponieważ mama była nauczycielką i to były wszystkie pieniądze, jakie mieliśmy. No i miałam młodego syna na wychowaniu, który gdzie tu szkoła, książki, ubrania. No. Chociaż prawda jest taka, że to nie było tak, że tata płacił alimenty i miał wszystko gdzieś, ponieważ z jakiegoś powodu mną zawsze się interesował. Mimo wszystko, że przelewał alimenty, i tak dostawałem od niego dodatkowo pieniądze i dostawałem od niego dużo rzeczy, ale to nie była taka relacja z ojcem, jakiej bym ja, myślę, oczekiwał, takiej po prostu bliskiej, szczerej. Też był taki okres, pamiętam, że myślałem, że nie będę chciał mieć z nim nic wspólnego, ale mama mi zawsze powtarzała, że to jest mój ojciec i jakkolwiek by nie było, to powinienem go szanować. No i miałem z nim ten kontakt. Byłem ministrantem, lektorem, później przy jakichś tam grupach okołooazowych z młodzieżą i zawsze uchodziłem za takiego grzecznego. Wszystkie pamiętam panie w sklepach zawsze, panie w szkole też mnie zatrzymywały na ulicy, mówiły jak ja to ładnie czytam zawsze w kościele te czytania, a z drugiej strony nikt by mnie nie usłyszał publicznie, że przeklinam, ale między kolegami to nie było problemu. I takie trochę podwójne życie właśnie, że syn nauczycielki, jeszcze pochodzę ze wsi, więc to miało duże znaczenie, taka podwójna rzeczywistość, że ja sobie żyłem jako taki chłopak porządny na zewnątrz, a tak de facto i naprawdę nie byłem wcale taki, jak mnie ludzie widzieli, nawet w szkole po prostu dobrze mi szło, nigdy się dużo nie uczyłem, no więc były super oceny, a jednocześnie w domu siedziałem, wolałem pograć na komputerze niż cokolwiek odrobić zadanie, to było święto, że w ogóle się za coś takiego wziąłem.
Cały czas wychowując Pawła byłam bardzo zatroskana, jak ja go wychowam, nie mam męskiej ręki. Czasy ciężkie są, jakie są. Ja już też swój wiek miałam. No też trudniej dotrzeć jeszcze ja ze starymi zasadami, że to młodzież już patrząca inaczej. No i cały czas myślę, Boże, Ty nim kieruj, weź go, oddaję Ci go, zrób z nim coś, bo inaczej to dziecko zginie. Ja miałam tego świadomość, taką jakąś dziwną świadomość.
Przyszło liceum, zacząłem się buntować przeciwko temu, co znałem. Przestałem chodzić do kościoła, zacząłem też chodzić po prostu z kolegami na różnego rodzaju imprezy, gdzie zacząłem też pić alkohol, chociaż nigdy to nie poszło dalej w jakieś tam narkotyki, papierosy. Tak się zgrywałem z tymi ludźmi, coraz bardziej żyjąc w taki sposób, ale nie dawało mi, myślę, spokoju, dokąd mnie ten styl życia zaprowadzi. Zawsze było takie moje pytanie, a co jeśli jednak ten Bóg istnieje? I pamiętam jedna z ostatnich mszy, na której byłem, tak sobie stoję i myślę, nie wiem jak to jest z tym Bogiem, ale wiem jedno, że na tyle myślę, że Go znam, że jeśli mam przestrzegać tych wszystkich rzeczy, których On ode mnie chce, żebym ja przestrzegał i żebym ja robił, to ja już teraz wiem, że nie dam rady chodzić do kościoła co niedzielę szczerze i po prostu chcieć żyć tym życiem, o którym wiem, że Bóg chce, to ja sobie go daruję, ale widziałem, że mama jednak tym życiem stara się żyć i to z lepszym skutkiem niż inni, to mówiłem mamie, że słuchaj, nie wierzę w Boga, ale jeśli jakiś jest, to na pewno ty będziesz w niebie, bo widzę jak żyjesz.
Musiałam zrobić to, robiłam to systematycznie, w ten miesiąc taki, siaki, inny miesiąc coś innego, jeszcze w następny coś innego, 3-5-7 razy w ciągu dnia na nabożeństwo. To było rzeczywiście trudne wyzwanie. No.
Potem ta dorosłość, studia. Cały czas pustka życia jednak mnie dopadała, ponieważ jeśli budowałem sobie tą karierę i tą przyszłość dla siebie, to widziałem brak sensu w tym. Będę miał super pracę, będę miał super wykształcenie, będę zarabiał świetne pieniądze, będę miał taką kobietę, jaką chcę, będę miał wszystko, co chcę i co z tego tak naprawdę? Czy tak naprawdę nie byłoby umrzeć lepiej od razu, niż żyć przez ten cały czas, bo w sumie jak pokalkuluję, to chyba więcej mnie czeka nieprzyjemności niż jednak przyjemności w tym życiu. Pamiętam, że nie było dnia, kiedy bym nie myślał w tych kategoriach, zastanawiając się, no co dalej, jakby mogę robić wiele rzeczy, ale po co? Jakby zawsze szukam takiego sensu w tym, co robię, że jeśli ktoś mi nie powie, co mam robić, tylko mam to robić dla zasady, a potem się zobaczy, to ja nie będę tego robił, a przynajmniej nie będę tego robił uczciwie, będę robił tyle, żeby mi ta osoba dała spokój. Lubię widzieć cel w tym, co robię i kiedy nie widzę żadnego, bo ten ostateczny nie istnieje, no to jakby po co ja się będę wysilał nawet dla dobra całej ludzkości? Niech zrobię jakąś niesamowitą rzecz i tak wszyscy umrzemy. Nikt nikogo przed tym nie uratuje i jakby kompletny bezsens i pustka. Dałem się w taką działalność około społeczną, około polityczną, ponieważ były mi bliskie tam pewne wartości i zależało mi na nich w społeczeństwie. I spotkałem tam różnych ludzi, między innymi, którzy też czasem rozmawiali o Bogu. I to było dla mnie takie ciekawe, ponieważ dla mnie synonimem wierzącej osoby był ktoś, kto jest, no przepraszam, zbyt głupi albo zbyt przestraszony rzeczywistości, żeby pojąć, że tak naprawdę jesteśmy niczym, jesteśmy przez przypadek. Ta religia to ona jest tylko i wyłącznie po to jakakolwiek mowa o Bogu jest po to, że no, musimy sobie wypchać pewne dziury w życiu. Pamiętam, przychodzę do jednego kolegi, którego znałem, że to jest naprawdę bardzo inteligentna osoba. I tak szczerze mu powiedziałem, bo ty wierzysz w Boga. On mówi, no tak. Więc powiedziałem, no wytłumacz mi czemu, bo ja tego nie rozumiem. Zawsze mi się wydawało, że jak ktoś wierzy w Boga, to dlatego, że, no nie wiem, jest zbyt głupi na pewne rzeczy, ty mi się wydajesz mądrzejszy ode mnie w pewnych zakresach, nie? Jak to jest? Powiedz mi, nie? I dostałem od niego Nowy Testament, żebym go sobie po prostu wziął i przeczytał. I no okej, czemu nie? Biblię znałem dość dobrze, byłem jednak lektorem, więc byłem w stanie cytować na wyrywki różne fragmenty. No ale pierwszy raz siadłem do tej Biblii i przeczytałem ją tak od deski do deski, nie na zasadzie takiej, że będę czytał każdy jeden werset czy tam fragment i zastanawiał się, jakie on to mistyczne znaczenie nie ma, tylko po prostu przeczytam ją całą jaką historię, żeby pojąć ten ogólny obraz, wtedy zastanowić się nad tymi poszczególnymi elementami, jeśli coś mnie tam ruszy. Pamiętam, że tak niesamowicie uderzyła mnie autentyczność Jezusa Chrystusa. To było coś niesamowitego. Przeczytałem to i powiedziałem sobie, wow, jaki niesamowity człowiek. Było to dla mnie zaskoczeniem, że mogę to zobaczyć w ten sposób, bo jednak czytając nie miałem jakby pojęcia, co mnie tam czeka. Z jednej strony spodziewałem się w sumie, że udowodnię tym chrześcijanom, że, że to są bzdury, a z drugiej strony w sumie nie wiem tak naprawdę, jak to się w całość układa. Chociaż te rzeczy, o które powszechnie są znane w kontekście wiary, to znałem dość dobrze. No, brałem udział w tych wszystkich świętach, słuchałem tych wszystkich czytań i tak dalej. I było to gdzieś tam dla mnie ważne. I myślę, że też szacunek do Boga, jaki wyniosłem właśnie z domu, też zagrał rolę, że jednak nie wziąłem tego jako taką byle jaką książkę, tylko z takim podejściem myśli, to jest od Boga, i to ma sens, to ja się jestem w stanie dostosować, nie wierząc tak naprawdę, że ten Bóg istnieje. Była ta organizacja polityczna, okołopolityczna, do której chodziłem i pamiętam, była Wigilia tej organizacji i byliśmy tam wszyscy razem, no i wiadomo, jak to wieczór, im później, tym ciekawsze rozmowy. Jednak prawdą jest, że w takich miejscach rozmawia się najczęściej właśnie o różnego rodzaju ideach i też pojawia się jednak ten temat Boga. Przysłuchiwałem się z boku, kiedy jedna dziewczyna rozmawiała w zasadzie przeciwko wszystkim na temat Boga. I było to dla mnie takie interesujące, tym bardziej, że na tym etapie ja już zacząłem czytać ten Nowy Testament i coś mnie tam zaczęło ruszać w środku. Złapałem ją potem gdzieś tam na osobności i zacząłem jej zadawać pytania, że no dobra, no wszystko ma to jakiś tam sens, to co mówisz, ale widzisz, ja do Boga się mogę modlić na stojąco, mogę na leżąco, jaką mu to robi różnicę? Albo to, czy ja mu podziękuję, czy nie, przecież jest Bogiem, on nie potrzebuje nic ode mnie, prawda? Ale jakby z tego, co ona mówiła, wyniknęło, że to nie jest o tyle, że on coś ode mnie potrzebuje, tylko raczej, że ja ignorując go, traktując jako taką wyższą siłę, która po prostu sprawia, że mam pieniądze albo że jeszcze jestem zdrowy, po prostu utrzymuję ten wszechświat w stanie, w jakim jest, że bym sobie spojrzał na swojego ojca i zobaczył,
coś takiego mu wtedy powiedziałam, że jakby to było, jakbyś miał ojca, przyjeżdżałbyś do niego, powiedzmy, nie wiem, rąbał mu drewno, posprzątał dom, ale nie odezwał się do niego w ogóle, nie popatrzył nawet na niego. A jakby tak było, gdyby właśnie przyjechał do tego ojca, spędził razem z nim czas, zrobił dla niego te wszystkie rzeczy, bo go kocha, powiedział mu to, żeby była relacja między nimi.
Ogólnie obraz wydał mi się taki dość cukierkowy, ale pierwszy raz usłyszałem fakcie, że z Bogiem to ja mogę mieć osobistą relację. I pamiętam, jak pewnego dnia już przeczytałem ten Nowy Testament raz, już chyba drugi, nawet go czytałem i jakoś tak robiłem coś w domu, byłem sam i tak sobie pomyślałem, że w sumie muszę coś z tym zrobić i poszedłem do innego pomieszczenia, zamknąłem się i tak, okej, Panie Boże, jeśli to jest tak, jak ja czytam, że jest, to słuchaj, ja całkowicie Ci swoje życie oddaję i obiecuję Ci, że pójdę gdziekolwiek Ty mnie chcesz poprowadzić, ale pod warunkiem, że Ty mi pokażesz, gdzie chcesz, żebym ja szedł. I to nawet, to było takie przekonanie, nie byłem pewny, że mi pokaże, ale byłem pewny, że jeśli mi pokaże, to ja na 100% pójdę i to nie jest takie wystawianie kogoś na próbę, że no pokażesz, to ja przemyślę, może pójdę. Nie, jeśli Faktycznie jesteś, ja idę za tobą. Po prostu żywcem uwierało mnie, że robię coś złego. Gdybym wtedy na tym etapie ktoś mi przyszedł i powiedział, słuchaj, nie powinieneś przeklinać, ja bym powiedział, a czemu nie powinienem przeklinać? Jaka to jest różnica? W domu, gdy przyjeżdżałem, było przeklinanie. Na studiach, gdzie chodziłem, było przeklinanie. Do różnych organizacji okołopolitycznych wszyscy przeklinali. Grałem w piłkę, wszyscy przeklinali. Na studiach wszyscy przeklinali, a razem z nimi. I nagle zacząłem przestawać. Do tego stopnia, że oczywiście zdarzało mi się, ale kiedy to było świadome z mojej strony, zaczynałem się po prostu czuć źle. Przeglądałem Facebooka, jakiś tam śmieszny tekst, który mnie rozbawił, postanowiłem, że przeczytam go koledze. I zacząłem go czytać. W miejscach, gdzie były te przekleństwa, nie było mi w stanie to przejść przez gardło, tak świadomie i na spokojnie. No i on mówi do mnie, co ty to robisz? Czemu to taki dziwny jesteś nagle? I nie był w stanie tego zrozumieć, dlaczego ja się tak zachowuję, a mi po prostu zaczęło to przeszkadzać. I cała masa rzeczy, o której nikt mi nie powiedział, Paweł, robisz źle, i nigdy nie miałem świadomości nawet, że nie powinienem tak robić, zaczęły mi po prostu w życiu przeszkadzać. Potrafię naprawdę dużo mówić, ja potrafię się wymigać od wielu rzeczy. Ile sprawdzianów na studiach ja byłem sobie w stanie załatwić do tego stopnia, że potrafił przyjść do mnie cały kierunek, prosić mnie, żebym szedł załatwić prowadzącego. I dochodziło do tego, że raz, pamiętam, mieliśmy mieć egzamin i ostatecznie nie mieliśmy egzaminu i cały kierunek dostał zaliczenie tylko i wyłącznie dlatego, że poszedłem się dogadać z prowadzącym. I nagle w pewnym momencie zaczęło mnie to dotykać, że dlaczego ja kłamię, jak ja mogę mówić nieprawdę. Ta świadomość tego Pawła, który jednak żyje z Bogiem, nie pozwalała temu drugiemu Pawłowi robić tego, co robi. Co ciekawe, to nie było tak, że to był jakiś zakaz i ja miałem ochotę kłamać, ale nie mogę, bo Pan Bóg się na mnie obrazi, czy coś w tym stylu. To było raczej, skoro ja chcę przed Bogiem być szczery, to niewyobrażalne jest dla mnie, żebym ja jednocześnie był osobą, która idzie i okłamuje ludzi. Pamiętam w pewnym etapie w Krakowie zajechałem gdzieś, nie kupiłem biletu, ponieważ nie byłem pewny, czy powinienem go kupić, czy mój ten standardowy jeszcze wystarczy, ale dojechałem tam do miejsca, zapytałem kierowcę, mówi, no oczywiście, że tak. No ale już było za późno, żeby ten bilet kupić, nie złapali mnie. Wysiadłem, poszedłem do biletomatu, kupiłem bilet, przetargałem go i wyrzuciłem do kosza. Po prostu żywcem uwierało mnie, że robię coś złego. To było właśnie takie coś, co zmieniało moje życie. Bóg zaczął je bardzo mocno układać, tym bardziej, że nie chciałem tego życia zostawić po prostu takim, jakie ono jest, tylko jak znalazłem cel swojego życia, znalazłem to szczęście w Bogu, to nic innego mnie już nie interesuje w takim znaczeniu, że nie wyobrażam sobie, żebym cokolwiek w życiu robił w odcięciu od tego Boga. I to mi się kiedyś wydawało niewyobrażalne, no bo gdzie Bóg, a gdzie granie w piłkę? Albo gdzie Bóg, a gdzie stosunki ze znajomymi, czy coś takiego. Nagle się okazało, że Bóg jest absolutnie częścią wszystkiego, jeśli ja żyję z Nim. I pamiętam jeszcze jedną sytuację na studiach. Nie mogłem się przekonać do tego, że ściąganie to jest jednak coś złego i oszustwo. I pamiętam, że dostałem pytania na egzamin, jakie będą. I wszyscy przygotowywali ściągi, ponieważ okazało się niemożliwe nauczyć tych wszystkich pytań, które mieliśmy, a egzamin był naprawdę ciężki i ten wykładowca ostro zadawał te pytania. No i uczę się tych rzeczy, uczę i oczywiście pojechałem na uczelnię, bardzo doskonale przygotowany technologicznie, na papierze i tak dalej, wszędzie miałem ściągi. I tak sobie myślę, to co ja powinienem zrobić? Tak mnie gryzło, ściągać czy nie ściągać? No, nie umiem, żeby to zdać bez ściągania. Dojechałem na tą uczelnię i w autobusie, tak po prostu walcząc ze sobą, jechałem chyba z 15 minut, powiedziałem sobie, nie będę ściągał, niezależnie jakie pytania zobaczę, niezależnie co tam będzie, po prostu nie ściągam, piszę tyle ile wiem, wychodzę, mogę pisać jeszcze raz ten egzamin, a groziło mi tym, że obrona pracy inżynierskiej przesunie mi się o cały rok. I postanowiłem tak szczerze i przyszedłem z takim ciężkim sercem na ten egzamin, usiadłem w tej ławce, wyciągam ten długopis, no i mnie zaczynają się pojawiać pytania. Coś tam wiem, coś tam nie wiem. Rozglądam się po sali. Nie przyszedł nasz wykładowca. Przysłał jakiegoś pana w zastępstwo, który sobie siadł, otworzył gazetę i czytał. I nie trzeba było wiele mojemu rokowi. Wszędzie było jasno od telefonów i od różnych kartek i po prostu coś niesamowitego. Taki festiwal. Ja sobie myślę, no nie będę ściągał. Piszę tyle, ile umiem, wychodzę. No i napisałem i przychodzimy oddawać kartki, wychodzimy z sali, a wykładowca od każdego odbiera i pisze tak. Pan ściągał, zaznacza, pan ściągał, zaznacza, pan ściągał i do mnie nic. To po prostu tak mnie uderzyło. Pierwszy raz, kiedy nie ściągałem, Pierwszy raz się stała sytuacja, że ktoś pilnował w taki sposób, że po kryjomu zaznaczał, kto ściąga. I po prostu każdemu zaznaczał, co jak udało się ten egzamin zdać. Ale przeżyłem mocno, pamiętam. Bo gdybym ściągał, to nie dość, żebym sobie tą walkę, którą wewnątrz tam toczyłem, bym przegrał. No to jeszcze bym dostał takiego kopniaka leżąc, że jeszcze cię przyłapali na tym ściąganiu. No niesamowite to było dla mnie przeżycie, pamiętam, w tej sytuacji. Pamiętam, przyjeżdżałem do domu i chciałem się podzielić też z mamą tą Ewangelią, bo zawsze Bóg był dla niej ważny i przyjeżdżałem do domu i zacząłem jej o tym Bogu opowiadać i ona tak bardzo nie chciała tego słuchać, bo ja jej zadawałem pytania i mówiłem, no dobra, no tak mówisz, ale przecież w Biblii to jest napisane tak. I mama się bardzo złościła, pamiętam jak reagowała, że jak już nie chciała rozmawiać, to chodziła po domu i śpiewała pieśni tak głośno, żebym jej nie słyszał.
To ja się psem myślałam, o Jezu, zaraz przyjdzie, bus przyjedzie, chociaż nieraz wylatywałam przed niego, coś dobrego zrobiłam, jeść co lubi tego, ale zaś było to i tak normalnie to ja się stawiałam. Gówniarzu, proszę tam do pokoju swoimi sprawami, ty mnie tu nie będziesz kontrolował i sprawdzał, chciałam. Coś mnie niepokoiło. Bałam się czegoś, co myślę, te jego przyjazdy, tak jak gdybym czuła tak gdzieś głęboko, że coś ze mną się dzieje, czego ja się boję. Ale nie wiedziałam, co to jest, czemu ja się tego boję, ale ja się tego bałam.
W pewnym momencie, podczas jednej tam z kłótni naszych, bo tak by trzeba było nazwać te rozmowy, one były zawsze bardzo gorące, pamiętam, że mama tak wyszła i powiedziała po jednej z rozmów, że wiesz co, tak mówisz o tym Bogu i ja bym cię nawet chętnie posłuchała, ale gdybyś ty choć raz umiał o tym powiedzieć z miłością. I jakby mi ktoś nóż wbił w serce po prostu. To było już dla mnie takie, że nie wiem, czy nazwać to upokorzeniem, czy czymś w tym stylu, sobie myślę, ty hipokryto, co z ciebie za chrześcijanin w tej sytuacji. I postanowiłem, okej, nic już nie mówię. Jeśli będzie chciała coś wiedzieć sama, jej relacja z Bogiem jest jej sprawą.
Ale no właśnie, najgorsze to było to, że niszczę sobie zdrowie na przykład paląc. No co z tego, jak się wróciłam do spowiedzi. Ja z powrotem palę. I to wcale mi się nie wydawało, że ja coś złego robię. No przecież już mi tam ksiądz odpukał, to co ja tam się będę przejmować? No to już nie mam grzechu, no naprawdę. No i przyjeżdżał coraz częściej, aż to jak wtedy zaczęłam czytać Biblię, absolutnie. Zaczęłam czytać i nawet wydzwaniałam do Pawła. Paweł, bo ja przeczytałam tu, a nie rozumiem tego. To tutaj nie rozumiem tego. I tak któregoś dnia mówię, tak, Panie Boże, co przychodziłam z pracą, wiem. Bo była kawa, papieros, krzyżówki, nogi na pufie i tak, chcę 3 papierosy. Mówię, Panie Boże, Ty wiesz, jak ja uwielbiam palić te papierosy. Proszę Cię, pomóż mi, zabierz to ode mnie, bo ja już tyle lat chcę to rzucić. Na jakieś posty, na adwenty, na miesiące trzeźwości rzucałam, ale tylko czekałam jeszcze do zdjęcia. Ty kup tam fajne fajki, jak przyjedziecie, bo już zapalimy sobie Wielkanoc na przykład, nie? I to nie dawało żadnego efektu przez tyle lat. I normalnie zaczęłam mi papierosy nie smakać. I naprawdę w przeciągu miesiąca rzuciłam palenie papierosów. Ile lat ja paliłam? No 2, 3, 40? Wstyd, ale te 40. Potem też sobie lubiłam przeklinać, bo tak szczerze mówiąc, też podobnie byłam nauczycielka, pani w szkole, piękna, wzór, przykład, a w domu trzeba było i zakląć, i 5 ton węgla zwalić, że ja to muszę, że drewno, że dzieci, że obowiązki, że tyle na głowie. No to też czasem się po szewsku używało słów. I ja nie przeklinam. Mój wnuk mówi, babciu, ale ty się zmieniłaś, taka jesteś dziwna. Ale ja mówię, to co, taka nienormalna? Nie, babciu, nie, tylko jesteś taka lepsza. On mi to mówi, wiesz co, babciu, ale ja ci się dziwię, że ty dziadkowi wybaczyłaś. Ja bym chyba nie potrafił. Ja mówię, wnuczku, uwierz mi, że jeśli kiedyś spotkasz Jezusa, czy Jezus cię spotka, jeśli się spotkacie, to zobaczysz, że coś samo ci w środku mówi, przebacz, patrz, ile ja dla ciebie zrobiłem. To aż się chce, to aż cię niepokoi, że nie przebaczasz. Ty po prostu musisz to przebaczyć, musisz to zrobić.
Ale przyszedłem na miasteczko AGH, tam dzwonili po mnie wielokrotnie, żebym przyszedł, bo był jakiś grill. Ja tak bardzo nie chciałem, bo chciałem oglądać mecz, ale w końcu dzwonili do mnie koledzy tyle razy, że przyszedłem. I patrzę, a gdzieś tam pośród ludzi na trawniczku, na kocyku siedziała Asia, która mi wtedy powiedziała, jak to z Bogiem można mieć relacje. A więc się przywitałem i zająłem się tam rozmowami z kolegami. A wtedy tam na tym kocyku zaczęły się toczyć jakieś rozmowy na temat właśnie Boga, Biblii, Jezusa, woda na mój młyn.
Tak, jak Paweł przyszedł, to myślałam, że ojej, jakoś tak nie mam weny, żeby po prostu rozmawiać z większą ilością osób, które są przeciwnego zdania i jakoś tak nie miałam siły argumentować swojego stanowiska. Ale okazało się, że to, co powiedziałam, to on popierał cytatami z Pisma Świętego i to z pamięci. I to nie takimi, które powiedzmy zna większość chrześcijan, którzy czytają Pismo, tylko takimi no już bardziej konkretnymi, można by powiedzieć, czym mi bardzo zaimponował. I cóż, mogę śmiało powiedzieć, że to był dla mnie podryw na Biblię, który się udał w 100%.
Tak, to było. Ja też wtedy pamiętam, jak zaczęliśmy rozmawiać w tej rozmowie, no i tak słucham tej Asi i mówi w sumie z sensem, no to samo czytam, to samo słyszę. I to było tak, że w sumie wow, spotkałem dziewczynę, która kieruje się w życiu tymi wartościami, przynajmniej którym mi się wydaje, że ja się kieruję. Pamiętam, jak się dowiedziałem, że Asia jest w ciąży, no jesteśmy młodym małżeństwem, minął rok, w zasadzie ile? 4 miesiące po ślubie Asia zaszła w ciążę. Przyspieszyło nam to życie, ale pamiętam, jak tak się zastanawiałem, kiedy będzie ten czas na dziecko? No, znaczy, jak na współczesne standardy, no jesteśmy młodym małżeństwem, mamy tam po 24-5 lat. Ludzie wychodzą dzisiaj dużo później za mąż, czy tam żenią się, no ale sobie myślę, no czas na dzieci to już wręcz odpowiedni, tak patrząc matematycznie. Ale co, jesteśmy na starcie życia, nic nie mamy, mieszkanie wynajmujemy, pracę dopiero się organizujemy jako tako. Asia nie pracuje, bo zajmuje się wszystkimi sprawami, żeby mi pomaga mi, bo jeszcze studiuje równocześnie i tak dalej. No i mówię jej, że no nie wiem, co z tym dzieckiem, ale powiedziałem jej, że słuchaj, ja na to dziecko to bardziej nie będę gotowy. I co najlepsze, przyszedłem do niej, pocałowałem ją w czółko i mówię, wiesz co, kochanie, jakbym się dowiedział, że jesteś w ciąży, to bym się ucieszył.
Ja tak tylko, dobra, to dziś wieczorem mu powiem, bo akurat 14 lutego mieliśmy umówieni na kolację taką romantyczną. To mu tylko po tej kolacji powiedziałam, kochanie, nawet tanio wyszło jak na 3 osoby.
Moja pierwsza reakcja, dobry żart, no. A właśnie Asia z oczami, ze łzami w oczach tak się patrzy na mnie i mówi, naprawdę, nie?
To nie żart.
To nie żart, a ja sobie myślę, kochanie, zatukę cię jak żartujesz, nie? Nie wybaczę ci tego. Oczywiście żartuję i okazało się, że nie żartowała. No i dzięki Bogu mieliśmy takie 9 miesięcy intensywne, przyspieszyło to naszą przeprowadzkę. No skoro dziecko, no to trzeba już w ogóle sobie życie ułożyć. Przynieśli mi tego zawiniętego człowieka małego i jak tylko sobie popatrzyłem, jak wygląda, od razu się w nim zakochałem. No, piękna sprawa. Naprawdę, powiedziałem paru znajomym, którzy pytali, jak to jest być ojcem, więc powiedziałem im, że szczerze, absolutnie szczerze, każdemu życzę, żeby wziął na ręce swoje dziecko. To naprawdę niesamowita sprawa. Tak popatrzeć i wiedzieć, że jesteś odpowiedzialny za tego małego bobasa i że tak naprawdę to jest jakiś taki, powiedzmy, owoc tej bliskiej relacji z żoną, jaką mamy. I teraz mamy taki mały, krzyczący, płaczący dowód tego, więc, więc no, piękna sprawa.
Ale jaki słodki.
Bardzo słodki. Bardzo słodki.
To jest skarb, który Bóg im dał. No, jestem bardzo wzruszona i wdzięczna Bogu, a najbardziej Bogu wdzięczna za mojego Pawła. Za moją kochaną Asię, synową. No, jestem mu bardzo wdzięczna. Ja tak bardzo widzę, jak ich związek jest inny. Tak patrzę na swój związek, na związek jednej córki, mojej drugiej córki, moich znajomych. Jaka to jest ogromna różnica, jak ta relacja jest taka naprawdę z miłością. Tam widać, że Bóg jest w tej relacji. No i ja też tak Nawet miałam taki moment, że zaczepiła mnie kobieta na cmentarzu, którą znam tam z widzenia, starsza ode mnie, i mówi mi tak: a pani Marsiu, ja tu chciałam coś pani zapytać. I pani powie, dlaczego pani jest taka zawsze uśmiechnięta i szczęśliwa? No z czego się pani cieszy? Ja mówię, chociażby z tego, że panią dziś widzę, że fajny dzień, że dobrze się czuję, że żyje. A ona mówi, no pani, tak się nie ma z czego cieszy, bo mąż panią wyrzucił z domu, tu musi pani na chałupach gdzieś mieszkać, takie. Ja mówię, no ale widzi pani, ja się cieszę, że mam gdzie mieszkać. Mam zdrowie, rozmawiamy razem. Widzi pani, pani na przykład lubi, że mnie zobaczyć, bo ja jestem taka zawsze radosna, co panią dziwi. A ona mówi, że też bym tak chciała. No to niech pani spróbuje, a powiem pani, że można. No i tyle.
Słuchali państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.